Zaraz po spotkaniu i wykładzie w Mediatece Szklana Pułapka na ostatnim piętrze palmiarni, mając przed sobą przepiękny widok utopionej we mgle zielonej góry, rozmawiałyśmy o początkach fascynacji kotami, o życiowych nauczkach i wyborach i o regale z książkami, który z zakazanego stał się nagle dostępny dla Stefana, bo w dzisiejszym cyklu Co w kocie piszczy rozmowa z Małgorzatą Biegańską-Henryk, autorką wykładu o kotach, która właśnie w Mediatece dzieliła się historią kota Stefana. Muszę powiedzieć, że najbardziej chyba mnie ujął ten fragment, kiedy pani Małgosia opowiadała o tym, jak nie jest łatwo wcale wytrzymać takie kocie, bardzo pogardliwe spojrzenie.
Co w kocie piszczy?
Pierwszy moment, kiedy zadecydowałam o tym, że koty w moim życiu się pojawią, to było, kiedy miałam mniej więcej lat 15. Byłam wtedy po chemioterapii i w czasie, kiedy byłam w trakcie leczenia, moi rodzice, chcąc mnie tak zmotywować do tego, żebym się lepiej czuła, żebym się nie poddawała, obiecali mi, że jak wyzdrowieję, jak wyjdę ze szpitala, to weźmiemy psa. Ja zawsze chciałam mieć psa w domu i bardzo długo ich do tego namawiałam, oni się nie chcieli zgodzić, no ale wtedy stwierdzili, że dobrze, wyzdrowiej i będzie pies. No, ale ja wyzdrowiałam i jakoś tak ten pies się nie pojawiał. Ciągle jakieś tam mieliśmy takie problemy, które na drodze stawały, żeby zrealizować ten plan. Aż któregoś dnia przyszłam pod dom mojego taty i zobaczyłam, jak w ogrodzie mama gdzieś tam kuca między krzakami i coś robi dziwnego. A tato stał na balkonie i tak oglądał to z góry. I ja go zapytałam, mówię, co się dzieje? A on odpowiedział, a bo matka karmi kociaki w ogrodzie. No i rzeczywiście moja mama jakimś kawałkiem kiełbasy, zupełnie niepoprawnie, te 18 lat temu karmiła takiego małego, zasmarkanego kociaka. A ten kociak siedział, jadł i płakał jednocześnie. Tak przeżuwał tą parówkę, jęcząc i marudząc. No i jakoś tak mnie tknęło wtedy. Ja mówię, mama, weźmy tego kota do domu. No i wzięliśmy. I to jest Gruby, najstarszy kot w naszej rodzinie, który trafił tam zupełnym przypadkiem. Miał jakieś 6 tygodni, pchły większe od siebie. Był prawdopodobnie kociakiem, którego matka zginęła, tak przypuszczamy. I to były dwa maluchy, które po prostu no, wyszły jej szukać. Chodziły, miauczały, płakały. Natomiast ten drugi kociak okazał się sprytniejszy, taki no, bardziej przystosowany do funkcjonowania w środowisku, więc niestety nam uciekł po prostu. A Gruby to była taka sierota, że po prostu na tą parówkę i zwinne dłonie mojej mamy dał się złapać. I od tego czasu kot zamieszkał w naszym domu. Gruby był pierwszy. No i oczywiście, jak to ludzie bez doświadczenia, no, opiekowaliśmy się nim najlepiej, jak potrafiliśmy. I zawsze było takie podejście, że no, jeden kot wystarczy, po czym dwa lata później dzieci sąsiadów przyniosły nam szczurka, który jest drugim najstarszym kotem rodzinnym. I Gruby pięknie się szczurkiem zaopiekował od samego początku, natomiast na nas się obraził na dwa lata. I już samo to było dla mnie tak fascynujące, że jak to mój kot się na mnie obraził? To jest dziwne, ale to jest kocie, to jest bardzo kocie. I gdzieś tam ta moja fascynacja kotami zaczęła rosnąć, kiedy obserwowałam ich wzajemne relacje, a potem tak się złożyło, że wyprowadziłam się na studia do Wrocławia, tam trafiłam na kocią fundację, no i tak powolutku to wszystko się zaczęło rozkręcać. No a następny już był Stefan i Stefan ze swoimi problemami, który zaczął mi ten koci świat pokazywać od podszewki, od trochę innej strony, bo zarówno Gruby, jak i Szczurek to były koty bez jakichś zaburzeń behawioralnych, gdzie po prostu no, to była taka kocia interakcja, koci świat i temu się można było przyglądać. Ale Stefan to był ten pierwszy kot, który, że tak powiem, pokazał koci pazur, no i tu już trzeba było wiedzieć, jak reagować. I jakby od tego się ta historia behawioryzmu zaczęła. Ja się nazywam Małgorzata Biegańska-Henryk, jestem technikiem weterynarii, zoodietetykiem małych zwierząt i ludzką matką kota Stefana. I ten fakt dzisiaj nas tutaj wszystkich połączył. Stefan, kot jedyny na świecie. Oczywiście każdy z nas uważa, że nasz kot jest jedyny na świecie i ja się z tym w pełni zgadzam. Natomiast tutaj mamy takiego dość wyjątkowego bohatera książki. W momencie, kiedy książka powstawała, Stefan miał lat 13. Jest kocurem kastrowanym, białorudym. złośnikiem, uparciuchem i z gredą takim, że to jest po prostu nieporozumienie, ale też jest cudownie inteligentny, niesamowicie kontaktowy i strasznie ze mną zżyty.
Jeździ Pani po Polsce, spotyka się Pani z miłośnikami kotów i tłumaczy im Pani, że jest to możliwe, że można zrozumieć swojego kota, że można go na przykład wyszkolić, że można się nawzajem dogadać. A przecież jeszcze nie tak dawno właściwie to gdzieś się ocierało jakąś czarną magię. Jak to jest w ogóle możliwe, że kot nam coś przekazuje? Panowały takie bardzo utarte, stereotypowe spojrzenia na kota. On miał swoją rolę, miał jakieś takie przypisywane magiczne właściwości, zabobony z nim związane. Jak Pani ocenia po takich spotkaniach, czy wiedza jest większa?
Tak, zdecydowanie wiedza rośnie i to jest bardzo pozytywne. Co prawda ludzi, którzy mają tą coraz szerszą wiedzę, no nie jest jeszcze na tyle dużo, żeby w mojej ocenie przeważali nad tymi poglądami gdzieś tam stereotypowymi, ale mimo wszystko jest ich coraz więcej i to jest bardzo pozytywne. I ja zwłaszcza taką pozytywną zmianę widzę w dwóch tematach, w temacie wypuszczania kota bez nadzoru i w temacie żywienia. Tutaj faktycznie rośnie nam świadomość i coraz więcej osób decyduje się na zdrowe żywienie, na zmianę nawyków żywieniowych swojego kota, pomimo tego, że to nie jest proste. Koty są trudnymi przeciwnikami, jeśli chodzi o zmiany diety, bo koty bardzo często przyzwyczajają się do systemu żywieniowego i nie chcą go zmieniać, po prostu odmawiają współpracy w takim przypadku i trzeba naprawdę dużo determinacji, żeby taki proces przeprowadzić, to jednak opiekunowie, wiedząc, że działają dla dobra swojego zwierzaka, potrafią się zawziąć, że tak powiem, i przejść przez to, no i tak samo z wypuszczaniem. No i taka sprawa związana z treningiem i nauką, ponieważ bardzo mało opiekunów zdaje sobie sprawę z tego, jak fajnie z kotami można trenować, jak wiele jest możliwości budowania takiej interakcji, którą my zazwyczaj kojarzymy z psami, czyli praca na komendach, praca z klikerem, praca z targetowaniem, stawianie przed tym kotem różnych zadań. Kotom się nudzi. Słuchajcie, koty są niesamowicie aktywnymi zwierzętami w środowisku i środowisko stawia przed nimi mnóstwo zadań. Jeśli my mamy w domu 40 czy 50 metrów kwadratowych, w którym ten kot spędza kilka godzin na dobę sam, to on po prostu umiera z nudów. Dlatego bardzo fajnie jest rozwinąć troszeczkę właśnie te zagadnienia w naszej relacji ze zwierzakiem, bo korzyści potem zazwyczaj są obustronne. Jeśli chodzi o pracę treningową, to tutaj właśnie na tej prezentacji widzicie zdjęcie, które nie powstało przypadkiem. To jest zdjęcie, które powstało dlatego, że fotografka, która odpowiada za większość zdjęć tutaj wykorzystanych, czyli Monika Małek, kiedy zobaczyła mieszkanie, do którego właśnie miała przyjechać do nas, żeby zrobić sesję, zobaczyła ten regał i powiedziała: wiesz, to jest takie fajne, skoro robimy sesję pod książkę, żeby Stefan tam sobie wszedł na ten regał i na nim siedział, ja mu tam porobię zdjęcia. Mówię: Monika, ale on nie wchodzi na ten regał, ja go gonię z tego regału, on mi stamtąd rzeczy zrzuca, no weź kobieto, przecież to nie może tak być. Mówię: no przestań, fajnie będzie, zobaczysz, to niech on tam zacznie wchodzić. No więc teraz musiałam przekonać Stefana, że z regału, na który nie wolno wchodzić, zrobił się nagle regał, na który wolno wchodzić. Poświęciliśmy 2 tygodnie na pracę treningową, żeby Stefan wchodził na regał. No i jak widać na załączonych obrazkach, Stefan wchodził na regał. Teraz już też wchodzi na regał. To już jest przegrana sprawa. Ja już tego nie odkręcę trzeci raz. Trudno. Takie są koszty sławy, więc niech ma. Ale strasznie fajne było uczenie go, że tam można wchodzić, bo ja go tam zachęcałam do wejścia, a on tak: ale na pewno? Nie pomyliło ci się coś? Nie, możesz wejść. Serio? I zupełnie nie był przekonany do tej koncepcji. Za to potem po prostu przykleił się do tego regału tak, że jest tam co chwilę. Okej, jego kocie prawo.
Chciała mieć Pani psa jako dziewczynka, ale skończyła Pani z kotami. Czy kociarzem zostaje się po prostu dlatego, że się chce, czy jest to wybór już zwierzęcia? Bo podczas spotkania mówiła Pani o tym, że to kot wybiera człowieka.
To kot wybiera człowieka, ale to człowiek musi chcieć obcować z kotem. Jeśli ktoś nie chce zrozumieć kocich potrzeb, nie chce zrozumieć kocich zachowań, przede wszystkim jeśli nie chce zrozumieć, że kot jest bardzo specyficznym zwierzęciem, które często nie ogląda się na nasze potrzeby, to my się oglądamy na potrzeby kota, to ta droga kota z człowiekiem nie będzie wspólna, nie będzie dobra. Kota trzeba chcieć zaakceptować takim, jakim on jest. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o taką akceptację bezkrytyczną, że kot wszystko może i cokolwiek się nie dzieje, to jest super, bo zrobił to kot. Bo to by prowadziło na przykład do takich sytuacji, że powiedzmy, no kot sika nam poza kuwetą, a my mówimy, o super, super, on tak zadecydował, to znaczy, że tak musi być. Nie, bo to jest sygnał najczęściej problemu i tutaj naszym zadaniem jest podjąć działania naprawcze. Ale bardziej chodzi mi o to, że jest takie dobre przysłowie, że pies uważa nas za Boga, natomiast koty były uważane za bogów i nigdy o tym nie zapomniały. I mnie się to strasznie podoba, bo koty naprawdę mają w sobie dla mnie taką cząstkę boskości i one ją idealnie okazują w tych momentach, kiedy ja czegoś bym od takiego kota chciała, a on na mnie patrzy z taką pogardą w oczach, że jeśli ja nie jestem na tą pogardę gotowa, to naprawdę mogłoby mi się zrobić przykro. A to jest po prostu nasza relacja i nie każdy, tak mi się wydaje, nie każdy będzie się dobrze czuł w roli kociarza, tak samo jak ja na przykład wcale się nie czuję dobrze w roli osoby obdarzanej psią atencją, bo dla mnie psy są tak ekspresyjne i tak bardzo emocjonalnie otwarte, że mnie to przeraża. To jest za dużo emocji w jednym stworzeniu, a na emocje kota ja sobie muszę zasłużyć i one są mi dawkowane, a nie jestem nimi zalewana, więc myślę, że trudno jest być jednocześnie psiarzem i kociarzem, ale bardzo szanuję osoby, które to potrafią.